Jest 18 dzień grudnia i niedziela, ostatnia niedziela Adwentu, proszę Państwa. Bardzo szybko zleciało. Nie wiem, czy tylko mnie, ale myślę, że wielu z Państwa też to zauważa, że jakoś ten czas tak szybko ucieka i ostatnie dni Adwentu tego w 2022 roku przed nami. Mam nadzieję, że będą to dla Państwa dobre i spokojne dni, takie, które nas przygotują jeszcze lepiej do świąt Bożego Narodzenia. Wiem, w tych dniach sporo będzie się działo w domach, w kuchni, ale też korzystajmy z tych propozycji, które mają dla nas nasze parafie, nasi duszpasterze. I o tych propozycjach będzie czas rozpocząć busolę. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Będzie o rekolekcjach, między innymi w wielu parafiach one już się odbyły, w wielu dzisiaj się jeszcze kończą, ale przecież są rekolekcje, z których jeszcze skorzystać można. Będą informacje te związane z tym, co dzieje się w naszej diecezji, ale będą także informacje chociażby o ogólnopolskiej akcji, która myślę, że wielu z Państwa jest dobrze znana, a więc o kolędnikach misyjnych. Powoli przygotowujemy się do tego, co przed nami, a więc do kolędników misyjnych. Ci będą odwiedzać nasze domy, nasze parafie. No i przy okazji tego wspólnego kolędowania i powrotu do tej tradycji, także jeszcze jeden cel, wsparcie dzieci. O tym będę chciała Państwu nieco więcej dziś opowiedzieć, a w przyszłym tygodniu na pewno też będzie jeszcze okazja, żeby do tego tematu powrócić. Dziś ostatni już koncert w ramach koncertu, które odbywają się w naszej diecezji, w ekumenicznych koncertów, a więc też ta informacja już za kilka chwil na naszej antenie. Te i inne jeszcze wiadomości pojawią się do godziny 7. Zapraszam. To na początek informacja z ostatnich dni. 18 listopada Dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów zatwierdziła dekret arcybiskupa lubelskiego ogłaszający błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem miasta Świdnik. Te informacje w piątek przekazał rzecznik naszej diecezji, ksiądz Adam Jaszcz. Taka informacja pojawiła się na Twitterze. To myślę, że ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Świdnika, którzy będą mieli właśnie takiego patrona. Teraz o innym patronie i zakończenie sprawy, która budziła tutaj wiele dyskusji, jest wspólne oświadczenie w sprawie lokalizacji pomnika założyciela KUL. Pomnik księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zostanie ponownie usytuowany na skwerze arcybiskupa Józefa Życińskiego. Miasto Lublin zobowiązuje się do rewitalizacji skweru przy udziale KUL. To oświadczenie podpisali wspólnie prezydent miasta Lublin, metropolita lubelski, a także rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I to oświadczenie pojawiło się w ubiegłym tygodniu, dokładnie w czwartek. Busola. Teraz zaproszenie na rekolekcje jeszcze adwentowe dla osób uzależnionych. One rozpoczęły się co prawda w piątek, ale dzisiaj jeszcze jest msza święta z nauką o godzinie 16. Te spotkania odbywają się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie. Kto z Państwa chciałby w nich uczestniczyć, a jeszcze nie miał takiej okazji, to dziś jeszcze jest ten moment, godzina 16 w kościele przy Abramowickiej. Te rekolekcje się odbywają. Natomiast rekolekcje nauczycielskie będą odbywać się w Zakopanem 23 do 27 stycznia. Duszpasterstwo nauczycieli Archidiecezji Lubelskiej już teraz zaprasza nauczycieli na rekolekcje połączone z wypoczynkiem. Rekolekcje nauczycielskie z błogosławioną Natalią Tułasiewicz. To jest hasło, które będzie towarzyszyło tym spotkaniom. I tak jak powiedziałam, one na początku ferii odbywać się będą, drugi tydzień ferii zimowych w Zakopanem. I ciekawa propozycja, myślę, że dla nauczycieli. Dziś, proszę Państwa, ostatni już koncert w ramach ekumenicznego festiwalu wokalnego Adventus. O godzinie 20 w Archikatedrze Lubelskiej będzie miał miejsce ten wyjątkowy koncert, wyjątkowe wydarzenie, o którym mówiłam Państwu przez cały Adwent, bo przecież od 27 listopada właśnie do dziś w każdą niedzielę takie koncerty się odbywały. Koncert finałowy, prapremiera utworu Pawła Łukaszewskiego, wystąpi chór młodzieżowy miasta Lublin, powołany specjalnie na festiwal Adventus. Już teraz Państwa do tego zachęcam. A 30 grudnia będzie o godzinie 15 miało miejsce wspólne kolędowanie chóru młodzieżowego miasta Lublin w Bożonarodzeniowej Lubelskiej Szopce. To w ramach festiwalu Bożego Narodzenia, który rozpoczyna się już w Lublinie. Kto z Państwa chciałby wziąć jeszcze udział w tym wyjątkowym dzisiejszym wydarzeniu, jest taka okazja. Archikatedra Lubelska i godzina 20. A skoro już jesteśmy przy festiwalu Bożego Narodzenia, to ten, proszę Państwa, rozpoczął się 6 grudnia tak oficjalnie. Teraz już stanęła szopka i można w niej i przy niej posłuchać także kolęd, pastorałek w wykonaniu najmłodszych i tych nieco starszych. Ale można wziąć udział również w wydarzeniach towarzyszących, chociażby w warsztatach, w różnego rodzaju spotkaniach, które towarzyszą festiwalowi Bożego Narodzenia. Od chociażby dzisiaj w warsztatach kultury sprawunki, targi wyjątkowych rzeczy odbywają się od 10 do 18, ale to oczywiście nie jedyne warsztaty, jakie mają miejsce. Można się zapisywać, można do nich dołączać, można też interesować się tym, co się dzieje właśnie w szopce. Dziś także od 14 do 16 warsztaty bożonarodzeniowe dla rodzin, ozdoby choinkowe, to będzie w Muzeum Narodowym. I tutaj też ważna informacja, bo obowiązują bilety i można w takim wydarzeniu wziąć udział. Jest także o ozdobach, które wykonywane są jako rękodzieło ludowe. Takie warsztaty dla dorosłych będą miały miejsce we wtorek i w czwartek. Tu obowiązują zapisy, a więc także trzeba się zainteresować tym wydarzeniem. Hej, przestrzeń młodzieżowa, świąteczne karaoke z Fundacją Strefa Dorastania. To propozycja na jutro od 17 do 20 przy Pełowiaków 11. Takie właśnie wydarzenie będzie miało miejsce. A dziś od 13 do 14, proszę Państwa, koncert kolęd w wykonaniu grupy Weseliki, warsztaty kultury w Lublinie. Alicja Janosz, myślę, że też artystka, którą niektórzy z Państwa mogą pamiętać, znać. 29 grudnia wystąpi w czwartek w Bazylice Ojców Dominikanów. Będę jeszcze Państwu chciała o tym opowiedzieć. No ale oczywiście zachęcam niezmiennie do tego, żeby wybrać się do szopki. Ona już stanęła. No i jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to 19 grudnia, więc jutro, Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wystąpi właśnie w tej szopce. 21 grudnia wychowankowie Świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr 16, a także Rytm i Melodia, Szkoła Muzyczna o 17, również 21 grudnia prezentować się będą. 22 grudnia oprócz zespołu Rytm i Melodia, Szkoła Muzyczna wystąpi także Fundacja Forma Teatru ze spektaklem teatralnym o pastuszkach, co za Jezuskiem chodzili. Takie to też wydarzenie o 18.30 się rozpocznie. No i tak, proszę Państwa, tutaj dziać się będzie jeszcze sporo, tym bardziej zachęcam do tego, żeby zainteresować się programem, a gdzie go można znaleźć? Chociażby na stronach Lublina, Lublin.eu i tutaj harmonogram, szczegóły i związane z warsztatami i tymi wydarzeniami towarzyszącymi, no i oczywiście z koncertami w szopce. Trwa remont kościoła pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła w Lublinie, zgodnie z przypuszczeniami. Ten od lat pomalowany jednobarwnie kościół dawniej mienił się kolorami i powoli te kolory też będą tutaj do zobaczenia. Już niektóre te na sklepieniu barwy można oglądać i też można wyobrazić sobie, jak to będzie wszystko wyglądało. To jest jedna z najstarszych świątyń Lublina, która od początku swego powstania należała do zakonu Bernardynów, który pojawił się w Lublinie w połowie XV wieku. Ten klasztor, jak podaje Jan Długosz, był drewniany na początku. W 1473 roku zaczęto wznosić najpierw kościół z cegły, a następnie właśnie klasztor. Około 1519 roku otoczony cały zespół murem. Kolejne wieki przynosiły różne zmiany, a pożary, których doświadczało to miejsce, powodowało przebudowę i zmiany wyglądu klasztoru. No i teraz, proszę Państwa, ten kościół wraca do tych swoich oryginalnych barw. Można już zobaczyć, jak to wygląda na suficie przy prezbiterium, nad prezbiterium. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę i czas na spacer, może nie teraz przed świętami, ale może po świętach, to warto także do tego kościoła zajrzeć. Warto też zaglądać do seminarium, bo tutaj sporo się dzieje. Jeżeli wśród nas słuchających, a może wśród Państwa bliskich są ci, którzy szukają jeszcze swojej drogi życia, to może warto podpowiedzieć właśnie, że seminarium proponuje, tak jak co roku, takie dni skupienia. 3 dni modlitwy dla mężczyzn, którzy myślą przede wszystkim o wyborze drogi kapłańskiej, ale także dla tych, którzy szukają takiej bliskiej relacji z Jezusem. Zaproszeni są młodzi mężczyźni w wieku od 16 do 30 lat. Tym razem dni skupienia będą przebiegały pod hasłem twardy i kruchy jak skała. Każdy, kto chce, oczywiście może w tych warsztatach wziąć i spotkaniach wziąć udział. Od 27 do 29 grudnia odbywają się te spotkania, są przyjmowane zapisy, zapisy do 26 grudnia. Szczegóły na ten temat znaleźć można na stronach Seminarium Duchownego. Busola. Papież w ostatnim swoim wystąpieniu w tej środowej audiencji pozdrowił Polaków i tutaj też przypomniał, że Adwent to jest okres oczekiwania na Boże Narodzenie, to czas dzielenia się z innymi. Wielu z Was pamięta o tym poprzez włączanie się w inicjatywę Caritas Rodzina Rodzinie, dzięki której wsparcie otrzymują poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych na całym świecie. W tym roku pomoc trafi także do rodzin ukraińskich, pisze papież i mówił to papież podczas audiencji. Zachęcam Was, abyście nie ustawali w dzieleniu się z potrzebującymi, powiedział na koniec tego spotkania. A jeżeli została już wspomniana Caritas i oczywiście ta jedna z akcji, która jest prowadzona przez tę instytucję, to warto też przypomnieć o innej wigilijne dzieło pomocy dzieciom, a więc te świece, które są rozprowadzane w naszych parafiach, wciąż jeszcze w wielu można je kupić. No i w ten sposób też zasilić konto Caritas, a te środki później trafią na organizację wypoczynku dla dzieci, tych polskich z uboższych rodzin, a także dla dzieci ukraińskich, które tutaj u nas przebywają. Przed nami ferie, a więc też czas wypoczynku tego zimowego i właśnie z myślą o nich te świece są sprzedawane.
Radio Lublin. Lubię to.
Teraz, proszę Państwa, czas na tych, którzy będą głosić dobrą nowinę współczesnemu światu, więc będziemy mówić o kolędnikach misyjnych, którzy w tym roku wspierają dzieci w Papui Nowej Gwinei. Biskup Artur Miziński przypomniał, że kolędnicy misyjni prowadzą swoją działalność w całej Polsce od 1993 roku. Misyjny to istotny przymiotnik, bo nie chodzi o samo kolędowanie, ale o wymiar misyjny kolędowania. Kolędowanie dzieci, które chodzą od domu do domu, głosząc dobrą nowinę z uwzględnieniem charakteru misyjnego, to jest ich włączenie w dzieło misyjne oraz przybliżenie dzieła misyjnego Kościoła i zbieranie ofiar, aby ich rówieśnicy, żyjący w dużo trudniejszych warunkach, mogli cieszyć się tajemnicą narodzenia Boga jako małej dzieciny, mówił biskup Miziński.
To kolędowanie małych dzieci przygotowanych wcześniej przez rodziców, nauczycieli, katechetów, kapłanów, siostry zakonne pod ich przewodnictwem przygotowują się do tego, aby we właściwym czasie iść od domu do domu, głosić tę dobrą nowinę z uwzględnieniem właśnie tego charakteru misyjnego, że jest to raz dla nich posłanie i ich włączenie się w dzieło misyjne. Dwa, że jest to kolędowanie w celu przybliżenia Kościoła lokalnego na misjach, troski o ten Kościół, modlitwy w intencji tego Kościoła, czy też ostatecznie także zbierania ofiar, które mają służyć temu, aby ich rówieśnicy, żyjący w o wiele trudniejszych warunkach, mogli cieszyć się także tą tajemnicą narodzenia Pańskiego. Tak więc od prawie 30 lat setki tysięcy dzieci przygotowują się do tego wielkiego wydarzenia, poświęcając swój czas, przygotowując stroje, odpowiednie teksty, których uczą się, aby potem móc, niezależnie od tego, jaka pogoda, czy sprzyjająca, czy mniej, iść i głosić tę dobrą nowinę. To jest ten pierwszy wymiar ewangelizacyjny. Dzieci poczuwają się właśnie misjonarzami dobrej nowiny, której dzisiaj może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej światu potrzeba, kiedy tyle trudności i niepokojów, konfliktów przeżywa. Tak więc to dzieło misyjne, dzieło ewangelizacji, także przybliżanie przez opowiadanie o rówieśnikach swoich z danego kontynentu, z danego kraju, jest to wielkie ubogacenie. Tak więc ten drugi wymiar pozaewangelizacyjnym to formacyjny, jak słyszeliśmy w tym roku, jest to kolędowanie na rzecz ich rówieśników żyjących w Papui Nowej Gwinei. Ponadto to posługiwanie nazwijmy je tak, bo ono jest posługiwaniem, wzbudza wrażliwość serca młodego człowieka, wrażliwość na ludzką biedę, na trudności, współodpowiedzialność, chęć dzielenia się swoim czasem, przygotowaniem, potem właśnie tym kolędowaniem na rzecz drugiego człowieka, potrzebujących, zauważenie drugiego człowieka, pomoc niesiona, poświęcenie czasu, sił. To wszystko jest kształtowanie postawy miłości bliźniego, która przecież miłość jest zasadą życia chrześcijańskiego. Tak więc jest to wielkie dzieło. Za to pragnę serdecznie podziękować także tym, którzy ochotnie otwierają drzwi swoich domów, instytucji i przyjmują kolędników, włączając się w to wielkie dzieło misyjności. Kościół Jezusa Chrystusa jest kościołem misyjnym.
Ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dziejów Misyjnych, zwrócił uwagę, że przygotowanie tematów do akcji Kolędnicy Misyjnej trwa kilka miesięcy. Idziemy z Bożym Błogosławieństwem, a więc jest posłanie kolędników w parafii 26 grudnia, podkreślał.
Żeby przygotować kolędników, trzeba mieć grupę. Trzeba podjąć materiały przygotowane przez nas pod okiem wychowawcy, lidera, katechety, przygotować specjalne stroje, przygotować gwiazdę misyjną, przygotować też całą dokumentację. Trzeba mieć pozwolenie na wykorzystanie wizerunku, trzeba mieć pozwolenie od rodziców. Tych wszystkich zadań jest bardzo dużo, więc czas Adwentu i czas przed Adwentem jest dobrym momentem, aby kolędników przygotować. My idziemy z Bożym Błogosławieństwem, a więc jest posłanie kolędników w parafii 26 grudnia. Tacy kolędnicy idą pod opieką dorosłych, głoszą Słowo Boże, zostawiają pamiątkę i zapraszają do tej pomocy materialnej. Wracają do parafii, dziękują Panu Bogu za to kolędowanie, jak dostaną słodycze, tymi słodyczami się dzielą, świętują z całą grupą, ale też trzeba o tym powiedzieć, że dzieci są uczestnikami liczenia ofiar, jakie zbierają i później te ofiary tak bardzo transparentnie przekazywane są do papieskich dzieł misyjnych, a my dalej do dyspozycji Ojca Świętego. Zachęcamy i bardzo mocno kładziemy na to akcent, żeby kolędowanie było rodzinne, żebyśmy zapraszali rodzeństwo do udziału w przygotowaniach i chociażby starsze rodzeństwo może być opiekunem grupy. Rodzice, oni uczestniczą w przygotowaniu stroju, w jakimś przemyśleniu trasy, w którą stronę pójdziemy. Także to kolędowanie misyjne staje się ewangelizacją po pierwsze dziecka, całej rodziny i wspólnoty. Patrząc na Ojca Świętego Franciszka widzimy, jak on bardzo ceni spotkanie, przede wszystkim spotkanie kultur. Kolędnicy misyjni to ten wymiar spotkania kultury, kultury masowej z kulturą mającą ducha i mającą głębię.
Siostra Monika Juszka, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, podsumowała akcję Kolędnicy Misyjnej 2021-2022 dzieciom w Azji Środkowej. Owocem tego wymiaru są również ofiary materialne, które dzieci zbierają. I przypominają, że Kościół nie kończy się na naszej parafii, podkreśla.
Przy okazji kolędowania nasze dzieciaki przypominają wszystkim, do których idą, że Kościół nie kończy się w naszej parafii, nie kończy się w naszej miejscowości. Mamy braci i siostry na krańcach świata. I tak jak w rodzinie ludzie sobie pomagają, tak również w jednym Kościele Chrystusa pragniemy sobie pomagać. Ubiegłoroczna akcja kolędników misyjnych skierowana była dla dzieci w Azji Środkowej. Udało się dzięki ofiarności dzieci, dorosłych, rodziców, wszystkich tych, którzy kolędowali i tych, wśród których było kolędowanie, udało się zebrać ponad 500 000 zł. Bardzo się cieszę, że zostały nam przydzielone przez Stolicę Apostolską konkretne projekty właśnie w tych trzech krajach, którym poświęcony był projekt roku ubiegłego, czyli Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. Ofiary z kolędników misyjnych to nie są jedyne ofiary, które wpływają do sekretariatu papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Tych ofiar wszystkich z akcji kolędników, z akcji dzieci komunijnych, dzieciom misji oraz z różnych osobistych, prywatnych wyrzeczeń dzieci, tych ofiar w ubiegłym roku wpłynęło ponad 1,5 miliona i zostało nam w tej kwocie przydzielonych ze Stolicy Apostolskiej 60 projektów w 11 krajach świata. Bardzo króciutko przypominając, co to jest projekt, to działa tak, że tam, gdzie są jakieś potrzeby, w przypadku Sekretariatu Dzieła Misyjnego Dzieci, są to potrzeby dla dzieci do 14 roku życia, związane z edukacją, z ochroną życia i zdrowia, związane z duszpasterstwem parafialnym czy diecezjalnym dzieci. Tam, gdzie misjonarz potrzebuje konkretnych finansów na jakąś konkretną rzecz, pisze projekt, składa ten projekt w dykasterii do spraw ewangelizacji, w Radzie Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych. W tym samym czasie my przedstawiamy, że dzięki ofiarności dzieci rodziców w Polsce taką a taką kwotę udało się zebrać i to właśnie Stolica Apostolska, Rada Wyższa Papieskich Dzieł Misyjnych przydziela konkretne projekty. Spośród tych 60 projektów, które udało się zrealizować w roku ubiegłym, chciałabym zwrócić uwagę na jeden projekt, a tak naprawdę jest to suma 6 projektów, które wszystkie miały jeden cel. Mówię o tym projekcie, ponieważ mnie osobiście bardzo wzruszył. Są to projekty, których celem była ochrona zdrowia, a wręcz życia dziewczynek w Indiach. Prawie 800 dziewczynek w Indiach dzięki Państwa pomocy i Państwa ofiarności udało się uratować od śmierci. Dziewczynkę trzeba wychować, dziewczynce trzeba dać posag. Nikt dziewczynek nie chce. Noworodki są topione lub wyrzucane na śmietniska. Stamtąd zbierane są przez misjonarzy. I w dokładnie konkretnych 6 takich centrach, tylko dla dziewczynek, które zostały pozbierane z różnych miejsc, uratowane od śmierci, udało się pomóc dzięki papieskim dziełom misyjnym, dzięki papieskiemu misyjnemu dziełu dzieci w Polsce, czyli tym wszystkim, którzy są w to dzieło zaangażowani.
Siostra Juszka zwróciła uwagę, że w ubiegłorocznej akcji kolędników misyjnych wraz z innymi ofiarami dzieciom udało się zebrać ponad 1 600 000 złotych, a dzięki tym środkom w Kazachstanie udało się pomóc parafialnemu domowi dziecka w diecezji Almaty, w Kirgistanie Centrum Dziecięco-Rehabilitacyjnemu nad jeziorem Issyk-Kul, a w Uzbekistanie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Taszkencie. No to teraz krótka scenka tego, co będzie się działo podczas kolędowania. Tę przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej w Sulejówku.
Jestem małym papulasem z wyspy tuż za wielkim lasem. Mam bardzo dużą rodzinę, was także, więc nie zginę.
Coś ci grozi, przyjacielu? Jest nas tutaj bardzo wielu. Każdą ciebie obronimy, na krzywdę nie pozwolimy. Opowiesz nam o sobie więcej, bo się smuci moje serce.
Tak, opowiem trochę teraz. Często bieda nam doskwiera, bo jedynie mało mamy. W skromnych chatkach też mieszkamy. Choć do szkoły chodzić mogę, bardzo wcześnie ruszam w drogę. Książka, zeszyt to marzenie, które czeka na spełnienie.
Kolędnicy misyjni 26 grudnia zapukają do naszych domów. W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który także przygotował komentarz do nich.
Szczęść Boże, witajcie w czwartą niedzielę Adwentu z Ewangelii według świętego Mateusza. A oto jak było z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Matka Jego była zaręczona z Józefem. Zanim jednak zamieszkali razem, poczęła z Ducha Świętego. Jej mąż Józef był człowiekiem pobożnym. Nie chciał jej zniesławić i dlatego postanowił rozstać się z nią po kryjomu. A gdy tak zdecydował, anioł pański ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, syn Dawida, nie bój się przyjąć twojej małżonki Maryi, gdyż to, co się w niej poczęło, pochodzi z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty nadasz mu imię Jezus, gdyż on uwolni swój lud od grzechów. A wszystko to się stało, aby się spełniło słowo Pana przekazane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Gdy Józef obudził się, uczynił tak, jak mu nakazał anioł pański i przyjął swoją żonę. Dzisiaj o cierpliwości i zaufaniu w naszym życiu duchowym. Spójrzmy na tę Ewangelię tak od strony ludzkiej. Oto Józef i Maryja zawierają małżeństwo, są poza ślubinach. Oczywiście ono jest jeszcze niepełne, dlatego że Józef ma teraz rok na to, aby przygotować mieszkanie. I czeka na swoją wybrankę. Ale Maryja, jak pamiętamy, kiedy anioł zwiastował jej, że będzie matką samego Jezusa Chrystusa, samego Boga, też jej powiedział, że Elżbieta, jej krewna, która jest już starszą kobietą, jest w ciąży. I w tym czasie, kiedy Józef przygotowuje ten dom, Maryja udaje się do Elżbiety. Tam ponad 3 miesiące jej posługuje i później wraca. I teraz, co się dzieje z Józefem, kiedy Maryja wraca? Nagle widzi, że ona jest brzemienna. Grzech? Cudzołóstwo? Maryja? Józef w to nie wierzy. Z drugiej strony Ewangelia wyraźnie mówi, i był on człowiekiem prawym, a prawo nakazywało kamienować cudzołożnicę. Słuchajcie, dramat, który rozgrywa się w sercu Józefa, jest niesamowity. A z drugiej strony Maryja, która wie, skąd jest dziecko w jej łonie, a więc, że jest Ducha Świętego, nie może mu tego powiedzieć. Jest jeszcze za wcześnie. I tak, cierpienie Józefa, bo tego nie rozumie, cierpienie Maryi, no co mu powie, że jest dziecko w ciąży z Ducha Świętego? No, nikt tego nie zrozumie. A Bóg milczy? A Bóg nie odzywa się? Zobaczcie, jak od początku w codziennym życiu świętej rodziny krzyż wpisany jest jako rzeczywistość. Bóg odpowiada w swoim czasie. Bóg w swoim czasie, kiedy już Józef odpowiedział, że ukryje Maryję, żeby nikt jej nie widział, będzie ją bronił, wtedy zostaje nakaz właśnie, by ją przyjął do swojego serca, bo Maryja jest matką samego Boga. Przyjął do swojego domu, bo Maryja jest matką samego Boga. Słuchajcie, ten dramat Józefa i Maryi, który przeżywają, który jest niesamowity, jest często naszym udziałem, bo jest wiele sytuacji, których nie rozumiemy, które nas przerastają. Patrzymy na nasze relacje rodzinne, patrzymy na nasze relacje społeczne, patrzymy też na to, co się dzieje w naszym sercu. Nagle pojawiają się sytuacje, które po prostu nie wiadomo, jak do nich podejść. Świat nam się na głowę wali i co? Boga nie ma? Bóg milczy? Nie. Bóg odzywa się w swoim czasie. A co to oznacza? Że w takich momentach ja modlę się o jedno, by jak najmniej stracić, by nie zrobić kroku, który będzie przeciwko mnie i przeciwko mojemu zbawieniu. Bóg nie milczy. Bóg działa w swoim czasie. Bóg o nikim z nas nigdy nie zapomni.